Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Jesteśmy w serii nauczania, którą zatytułowaliśmy Adwent. Dzisiejsze nauczanie oparte jest na Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, wersety 22-40. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu, jak napisano w prawie pańskim. Każdy potomek u płci męskiej, otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę. Parę syna gorlic lub dwa młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: Teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu, Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział: Oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się wspierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc. Przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie, po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką.
Dziękuję. Rozpoczęliśmy sezon adwentowy. No i jak to jest w czasie Adwentu, będziemy przez najbliższe 3 tygodnie rozmawiać o Bożym Narodzeniu. Więc zadam to pytanie, ale dlaczego powinniśmy rozmawiać o Bożym Narodzeniu? Czy to tylko dlatego, ponieważ powinniśmy, ponieważ musimy, ponieważ jest Adwent? Dlaczego powinniśmy wspominać o Bożym Narodzeniu? Kiedy byłem nastolatkiem, byłem u moich znajomych, zostałem tam na noc i oni mieli taką grubą roletę zewnętrzną, taką ciężką, która jak zasłoniłeś, to po prostu nie było światła w pokoju. Więc spałem akurat tam sam w tym pokoju, więc poszedłem spać, zasłoniłem tą roletę i obudziłem się kilka godzin później w nocy i straciłem wzrok. Straciłem wzrok. Tak mi się wydawało. Było tak ciemno, i na moment ogarnął mnie paniczny lęk. Dopiero wtedy uświadamiałem sobie, że jestem klaustrofobikiem. I do momentu, kiedy dotknąłem swojego telefonu i podniosłem go i zobaczyłem światło, to byłem w panicznym lęku. Ale to światło było trochę jak taki miód na moją duszę. Taki wspaniały moment pokoju i spokoju. Nawet do tej pory, kiedy sypiam w nowym miejscu, na przykład w hotelu, to kiedy kładę się spać, to szukam takiego punktu referencyjnego dla moich oczu, jakiejś takiej małej diody w telewizorze, nie wiem, czy ktoś tu jeszcze jest, albo w budziku, że jak się przebudzę w nocy, to wiem, że widzę. Teraz, zanim wyślecie mnie do psychiatry, mówię o tym dlatego, ponieważ nasze życie składa się z wielu ciemnych pokoi. za naszą granicą. Od kilku lat dzieje się wojna. Jest dużo słów, które wyrażają niepewność, co nas czeka w przyszłości. Ale nie musisz być na wojnie, żeby czuć konflikt. W naszych relacjach możemy odczuwać konflikty. Nasza sytuacja domowa może być napięta, nasza sytuacja w pracy może być napięta. Każdy z nas może doświadczać w swoim życiu takich ciemnych pokoi, które dają nam lęk. Łatwo jest dostrzec ten lęk, zgorzknienie, frustrację, poczucie pustki, wypalenie. To wszystko wynika z braku poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa. I właśnie dlatego warto mówić o Bożym Narodzeniu, ponieważ Boże Narodzenie przypomina nam o tym światełku, o tym świetle, które zmienia absolutnie wszystko. A zanim zmieni wszystko, może przynieść pokój do twojego wewnętrznego życia. Dlatego lubię ten fragment Bożego Słowa, jest jednym z moich ulubionych, ponieważ mówi o Symeonie. Symeon to człowiek, który wiedział, czym jest konflikt, człowiek, który wiedział, co to znaczy, przechodzić przez bardzo ciemny pokój, przez ciemny moment swojego życia, ale jego życie zostało zmienione, kiedy zobaczył światło, które wynika z Bożego Narodzenia. I w 29 wersecie czytamy: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Teraz to słowo odejść w pokoju, to słowo oznacza, możemy również przetłumaczyć jako zwalniasz, ale zawsze odnosi się w tym kontekście, może odnosi się tylko i wyłącznie do śmierci. Ty pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Wiecie, co mówi Symeon? On mówi: znalazłem w swoim życiu pokój, wewnętrzny pokój, którego nawet wizja śmierci nie jest w stanie mi zabrać. Kiedy Symeon zobaczył to narodzone dziecko, kiedy wziął je w swoje ramiona, zobaczył światło, które jest w stanie rozjaśnić każdego człowieka, duszę każdego człowieka. Może dzisiaj jesteś zmęczony zamartwianiem się, może twoje zamartwianie, lęki sprawiają, że szukasz pomocy, ale nawet nie wiesz, gdzie wyciągnąć rękę. Boże Narodzenie przypomina ci o wydarzeniu, które może napełnić twoje życie pokojem. Tak więc, co zobaczył Symeon? Co ty i ja musimy zobaczyć, aby doświadczyć tego, co on zobaczył? Widzimy, że Symeon zobaczył Bożą opatrzność. Jest takie piękne słowo, Boża opatrzność. Czytamy, że Symeon był bogobojnym człowiekiem, który wyczekiwał na dzień pocieszenia Izraela. To znaczy, że Symeon tak dokładnie tak samo jak reszta Izraela wierzył w obietnice, które Pan Bóg dał Izraelowi, że Izrael pewnego dnia stanie się miejscem pokoju i porządku dla całego świata. Ale kiedy Symeon patrzył przez małe okienka swojego biednego domu, to widział wrogość, nienawiść, widział choroby, widział cierpienie, widział rzymskich żołnierzy, widział okupację. Więc Symeon żył w momencie, kiedy miał tak wspaniałe obietnice, ale jednocześnie to, co widział za oknem, było przeciwieństwem tego, co Bóg obiecał. I teraz ludzie w jego czasie, w tamtym czasie, w czasie jego życia, w różny sposób oczekiwali na spełnienie Bożej obietnicy. Byli tacy, którzy nazywali się zelotami. Zeloci to ci, którzy wierzyli, że muszą wziąć swoje życie i życie swojego kraju w swoje ręce. Wiedzieli, że kiedy oni wezmą miecz i zaczną walczyć z Rzymianami, no to wtedy objawi się Mesjasz, który poprowadzi ich do zwycięstwa, więc muszą pomóc sobie trochę sami, aby Pan Bóg spełnił swoje obietnice. Czekali na odpowiedni moment. Walczyli. Ale byli jeszcze inni. Było wiele grup, ale między innymi byli cisi. Cisi to ci, którzy zamiast brać swoje sprawy w swoje ręce, oni żyli w nieustannej modlitwie i oddania się Bogu, żyjąc codziennym życiem w oczekiwaniu, że Bóg w swoim czasie odnowi Izrael. I dlatego widzimy tutaj Symeona, który wyczekiwał pocieszenia Izraela, dlatego przebywał w świątyni, oczekiwał Mesjasza, On wczytywał się w Boże obietnice i kiedy zobaczył narodziny Jezusa, mówi, teraz mogę odejść w pokoju. Dlaczego? Ponieważ w narodzinach Jezusa zobaczył, że Bóg nie jest bierny. Bóg nie jest bierny, ale jest czynnie zaangażowany w nasze życie, w naszą historię. I tutaj właśnie Symeon zobaczył Bożą opatrzność. Zobaczył, że Bóg nie jest bierny. Zobaczył, że Bóg nie nakręcił świata na takiej dużej sprężynie i teraz zostawił ją, żeby się odkręcało samo, żeby historia świata się odkręcała sama i tak jak będziesz żyć, jak sobie poradzisz, tak będziesz miał. Ale Symeon zobaczył, że Bóg jest zaangażowany w życiu człowieka. Tak bardzo, jak tylko mógł. Ponieważ Bóg stał się jednym z nas. Bóg urodził się w mieście, o którym nikt wcześniej nie słyszał i nie chciał słyszeć, wśród ludzi, którzy nie byli ważni, ponieważ Pan Bóg przyszedł jako jeden z nas. I Symeon wreszcie zobaczył, znalazł pokój, ponieważ zobaczył niekwestionowany dowód na to, że Bóg nie jest obojętny, ale jest obecny i aktywny w życiu każdego człowieka, który chce przyjść do Boga. I zauważmy coś bardzo ważnego, że Symeon znalazł Boży pokój nie dlatego, że zobaczył efekt końcowy tego, co Bóg robi. To znaczy, Symeon, kiedy zobaczył Jezusa i kiedy zobaczył, że Bóg jest aktywny i Bóg troszczy się o jego życie, to Symeon jeszcze nie wiedział, co dokładnie Bóg robi. To znaczy, kiedy zobaczył przez okienko swojego biednego domu, to dalej widział żołnierzy, dalej widział cierpienie, dalej widział ból. Wewnętrzny pokój Symeona nie był oparty na jego aktualnej sytuacji życiowej, ale na przekonaniu i wierze, że Bóg jest aktywny w jego życiu, nawet kiedy on nie rozumie. Symeon był gotowy powiedzieć, Boże, może nie rozumiem, może nie wiem, dlaczego to się dzieje w taki sposób, ale wiem, że Ty nie jesteś obojętny, że jesteś zaangażowany i że Twoja opatrzność jest ze mną, a Twój Syn jest tego najlepszym dowodem. I może przechodzisz dzisiaj przez te święta, które są już tuż przed nami. I Bóg chce Cię wypełnić swoim pokojem, który pochodzi z gwarancji Jego obecności, Jego zainteresowania, tego, że On nie jest obojętny. To w te święta możesz doświadczyć pokoju, który będzie w Tobie, pomimo tego, co dzieje się wokół Ciebie. Jeśli zbudujesz swój pokój nie na tym, jak wygląda Twoja aktualna sytuacja życiowa, ale na przekonaniu, że Bóg jest, że Bóg jest aktywny i że Bóg jest w Twoim życiu. Każdy z nas musi mieć jakąś strategię na pokój. Ma taki wewnętrzny pokój. I czasami, może i większość z nas, jesteśmy trochę jak zeloci. To znaczy, żeby znaleźć ten wewnętrzny pokój, którego potrzebuję, to wszystko muszę mieć pod kontrolą. Biorę może nie miecz do mojej ręki, ale biorę telefon, biorę długopis, kartkę, biorę wszystko to, co jest w moim zasięgu, układam ludzi tak, jak potrzebuję, układam wszystko w swoim życiu tak, jak potrzebuję i kiedy wszystko będzie tak, jak należy, to wtedy doświadczę pokoju. Ale sama myśl o tym, jeśli żyjesz wystarczająco długo, to sama myśl o tym, że możesz kontrolować swoje życie w swoich rękach, że możesz kontrolować zachowanie innych ludzi, że możesz kontrolować to, co będzie wydarzało się wokół ciebie, sama myśl o tym jest już wykańczająca. Ponieważ wiesz, że to jest niemożliwe. A zamiast tego chciałbym zachęcić ciebie i mnie, abyśmy spróbowali strategii Symeona. To znaczy odnaleźć wewnętrzny pokój w świadomości, że to nie ty, ale Bóg ma wszystko pod kontrolą. I Bóg ma pod kontrolą nawet wtedy, kiedy ja nie rozumiem. Zobacz, Symeon był człowiekiem, który przebywał w świątyni. Symeon był człowiekiem, który czytał Boże obietnice. Symeon był człowiekiem, który oddał się modlitwie. Nie bez przyczyny chrześcijanie ukuli takie zdanie: cichy czas z Bogiem. Wiesz, co to jest cichy czas z Bogiem? To sposób życia, który znalazł Symeon jako najlepszy dla siebie. To jest czas, kiedy bierzesz Biblię jako Boże Słowo, kiedy znajdujesz taki moment swojego życia każdego dnia, kiedy jesteś sam, kiedy może nikt nie widzi i kiedy czytasz Boże Słowo nie tylko po to, żeby wiedzieć coś o Bogu, ale czytasz po to, żeby się spotkać z Bogiem. I kiedy czytasz o Jego obietnicach, to mówisz: Boże, ja modlę się tymi obietnicami i proszę, żeby one stały się prawdziwe nie tylko w mojej głowie, ale w moim sercu. Warto pójść tą drogą, ponieważ pokój, którego szukamy, nie jesteśmy w stanie wykreować swoją własną mądrością, swoim własnym działaniem, ale wewnętrznym, głębokim zaufaniem w Bożą opatrzność, w to, że Bóg nie jest obojętny i że Bóg działa nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy. Problem w tym, że to światło, które widzimy w narodzeniach Chrystusa, nie zawsze świeci dla nas wystarczająco wyraźnie. Symeon wziął to dziecko i trzymał je w swoich rękach i zobaczył to, co ty i ja również musimy zobaczyć dzisiaj. W wersecie 30 mówi: moje oczy zobaczyły zbawienie. Innymi słowy, oto dowód. Teraz jestem spokojny. Tak i ty i ja dzisiaj musimy popatrzeć na ten dowód. Na coś, co przekona twoje serce. I wróćmy do początku tej historii. Maria z Józefem przychodzą z Jezusem do świątyni. Mamy tutaj dwa obrzędy. Pierwszy to jest obrzęd oczyszczenia, ponieważ Maria, jako kobieta, która właśnie urodziła dziecko, musi złożyć ofiarę oczyszczenia według prawa Starego Testamentu. Ale jest jeszcze drugi obrzęd, który nas bardziej interesuje. Oni również przynoszą Jezusa i za Jezusa muszą złożyć ofiarę odkupieńczą. Dlatego, ponieważ w starotestamentowym prawie wszystko, co pierwsze, należy do Boga. Wszystko, co pierwsze, wszystko, co najlepsze, wszystko należy do Boga. Tak więc oni przychodzą, aby złożyć ofiarę za pierworodnego syna, które najprościej mówiąc oznacza to: Boże, my składamy tą ofiarę w podziękowaniu, ale również jako ofiarę zastępczą, żeby ten syn był z nami. On należy do Ciebie, ale on zostaje u nas. On należy do Ciebie, ale on będzie służył nam. Może już widzicie ten obraz. Maria i Józef przychodzą do świątyni i składają ofiarę za Jezusa. Odkupieńczą ofiarę za Jezusa. Nie zdając sobie sprawy, że to jest symbol tego, co Jezus zrobi dla każdej osoby, która uwierzy w Niego. Może 30, może 33 lata później Jezus przyszedł i również złożył ofiarę. Za nas wszystkich. Tak jak Maria złożyła ofiarę za swojego syna, aby należał do niego, aby należał do niej. Tak Jezus przyszedł 33 lata później, nie do świątyni, ale poszedł na krzyż. Aby złożyć tam ofiarę po to, abyśmy wszyscy mogli należeć do Niego. I kiedy On składał tę ofiarę na krzyżu, powiedział: Ojcze, wszystkie moje uczynki, wszystkie moje dobre uczynki, ponieważ spełniłem cały zakon, wszystkie starotestamentowe prawa wypełniłem, nawet kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice wzięli mnie do świątyni, od początku do końca spełniłem każde prawo, wypełniłem każdą odpowiedzialność, którą miałem w swoim życiu, wszystko zrobiłem w 100%, a teraz, Boże Ojcze, wszystkie moje uczynki policz im, ponieważ ja składam swoją ofiarę, aby oni należeli do mnie i do Ciebie. I moje uczynki daję im. Dlatego tak jak byłeś ze mną, tak bądź z nimi. Czy widzisz, dlaczego Boża opatrzność jest dzisiaj z Tobą? Nie dlatego, że miałeś dobry tydzień. Nie dlatego, że 15 lat temu podjąłeś dobrą decyzję, ale dlatego, że Jezus 33 lata po tym, jak Maria i Józef złożyli ofiarę za Niego, poszedł i złożył ofiarę za mnie i za Ciebie. I to jest najlepszy i najważniejszy dowód tego, że Bóg jest dzisiaj z tobą. I nawet kiedy patrzysz w swoje życie i nie wiesz do końca, co się dzieje, to możesz znaleźć pokój ducha w świadomości tego, że Bóg cię nie zostawił i że Bóg działa tak, jak działa w historii tego świata, tak działa w twojej historii. I Bóg nie jest obojętny. Symeon w narodzeniach Jezusa zobaczył zapewnienie Bożej opatrzności, która pozwoliła mu doświadczyć pokoju, którą ty i ja możemy doświadczyć. Ale ten pokój, ostatni punkt, ale ten pokój wcale nie przychodzi do naszego życia automatycznie. Bo spójrzmy, Jezus przynosi pokój na ziemię, ale w jaki sposób? Nie możemy pominąć wersetu 34, gdzie Symeon mówi do rodziców Jezusa, że dla jednych on będzie powodem upadku, a dla innych powodem podźwignięcia. Tak więc on jest mężem pokoju, on jest tym, który przynosi pokój, ale dla jednych będzie powodem do upadku, a dla drugich podźwignięcia. Będzie znakiem, o którego będą się spierać, a dzięki temu wyjdą zamysły serc ludzkich. O co tutaj chodzi? Zauważ, Jezus przynosi pokój, ale w jaki sposób? Jezus przynosi pokój, a mimo wszystko ludzie będą się spierać, ludzie będą przychodzić przez konflikty. Jezus będzie polaryzował ludzi. On przychodzi, aby spowodować, że jedni powstaną, drudzy opadną. Chodzi mianowicie o to, że kiedy Jezus przyszedł, to Jezus powiedział między innymi takie słowa: sprzedaj wszystko i idź za mną. Powiedział również: miej w nienawiści swoje życie. A do religijnych ludzi mówi: wy plemię żmijowe. Do wielu to, co mówi Jezus, jest zbyt trudne, aby to udźwignąć. Dlatego, kiedy zobaczysz prawdziwego Jezusa, zrozumiesz, dlaczego powoduje, że ludzie albo powstają, albo upadają. Ale dla nikogo prawdziwy Jezus nie może być obojętny. Kiedy zobaczysz prawdziwego Jezusa, to albo za Nim pójdziesz, albo cię zgorszy. Albo upadniesz, albo powstaniesz. Ale nie możesz być obojętny. Nie ma czegoś takiego jak umiarkowana religia. Z umiarkowanym Chrystusem. Takim zbalansowanym. To taki, który sprawia, że wierzysz w Jezusa, ale to nie zmienia twojego życia. Nie ma żadnego dowodu w Biblii na to, że jest taki Jezus, którego możesz uwierzyć i który nie zmienia twojego życia. Ponieważ kiedy Jezus mówi o sobie w Nowym Testamencie, to mówi jako o tym, który przychodzi po to, abyś zapomniał o sobie samym i żył tylko dla Niego. Abyś zostawił wszystko to, co jest cenne w twoim życiu i sprawił, że On będzie najcenniejszy. Popatrz, kiedy uwierzysz w Jezusa, który nie ma mocy, aby sprzeciwić się tobie, który nie może skomplikować twojego życia przez to, że wie, jak masz żyć, to tym samym wierzysz w Jezusa, który nie ma mocy, by sprzeciwić się twoim wrogom. To jest Jezus, który może dać ci pokój. To nie jest Jezus, który może dać ci pokój w trudnościach, bo to nie jest Jezus, przed którym demony drżą. To nie jest Jezus, przed którym fale morza ustają. To nie jest Jezus, który powiedział: wykonało się i moc grzechu nie ma nad tobą mocy. To nie jest Jezus, który powiedział: Ojcze, przebacz i mi wszystko zostało ci przebaczone. Tylko ten Jezus, ten prawdziwy, pełen mocy, przed którym musisz upaść i oddać wszystko, jest w stanie dać ci pokój i świadomość Bożej opatrzności w twoim życiu. Pan Jezus przyszedł, aby dać ci pokój. Wewnętrzny pokój, bez względu na okoliczności twojego życia. Pytanie, czy ten Jezus, którego wierzysz, jest tym prawdziwym Jezusem? Czy to jest ten Jezus, który powiedział: zostaw wszystko i zaufaj mi? C.S. Lewis powiedział, że jedynym sposobem na uzyskanie pokoju jest przejście przez ból, ukucia, skruchy. Nie ma sposobu na osiągnięcie pokoju bez przejścia przez ten ból, bez oddania mu i zawierzenia mu całego swojego życia. Wielu ludzi szuka Boga, który spełni ich oczekiwania. To znaczy Boga, który którym nie można się zgorszyć. Tymczasem Bóg przychodzi do tych, którzy przyjmują Jego pełną władzę nad swoim życiem. Takim ludziom Jezus przyszedł, aby dać prawdziwy pokój. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś jedyny i prawdziwy, i Ty jesteś tym, który przyszedł, aby dać nam pokój. Pomóż nam zobaczyć to, co dla nas zrobiłeś. Zobaczyć światło w tym, co dokonałeś na krzyżu. Tak, aby to światło mogło dać nam prawdziwy pokój. Wewnętrzny pokój, którego Ty jesteś dawcem. Amen.